Chciałbym, żebyśmy kontynuowali rozważania na temat nienawiści. Cały czas jesteśmy uczeni tego, jak kochać, jak miłować, ale częścią osoby wierzącej jest jak nienawidzieć. No, z pozoru te rzeczy mogą się wydawać bardzo takie agresywne. Natomiast Słowo Boże nas nie tyle zachęca do tego, żeby nienawidzieć, co daje nam wyraźne nakazy, tak? Że mamy nienawidzić. I ostatnio przyglądaliśmy się rodzajom nienawiści. I starałem się jakoś tak bardziej to sprecyzować, niż ostatnio to było. I podzieliłem na dwa rodzaje, tak? Jeden rodzaj nienawiści to jest ludzka, tak? Ludzka, grzeszna nienawiść. I to mogliśmy widzieć, że ludzka, grzeszna nienawiść, ona rodzi się z chwilą jakiegoś skrzywdzenia, rodzi się z chwilą jakiegoś zawiedzenia się na kimś bądź rozczarowania się jakąś sytuacją. I fundamentem tego rodzaju nienawiści jest grzech. Kieruje nami chęć odpłaty z jakiegoś powodu. I mogliśmy patrzeć się do Słowa Bożego, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 29 rozdziału, gdzie była sytuacja, kiedy Jakub chciał ożenić się z Rachelą. No i okazało się, że nie otrzymał tej Racheli, tylko była inna kobieta, Lea, która troszkę zrobiła taki szwindel ze swoim ojcem, gdzie dała się namówić i spędziła noc z Jakubem, tak, i stała się jego żoną. No i kiedy patrzyliśmy się na tą historię, to mogliśmy widzieć, że słusznie mogła pojawić się nienawiść, jeśli chodzi o Jakuba względem Lei. No bo to jednak było dość duże świństwo, tak, gdy wiedział, że Rachela była tą wybraną i chciał spędzić z nią resztę życia. Więc powody mógł mieć, tak, i powody miał do tego, żeby tak zareagować, a jednak Bóg zadziałał w taki sposób, że widział, że Lea jest w takim znienawidzeniu, no i uczynił ją płodną po to, żeby Jakub mógł ją miłować. Więc kiedy przyglądamy się, to możemy widzieć, że jest pewnego rodzaju ludzka, grzeszna nienawiść, która wymaga leczenia, która wymaga zmiany, która wymaga tego, żeby coś z tym zrobić, że utrzymywanie takiego stanu jest niepożądane, jest niewłaściwe, jest niezgodne z Bożą drogą. Więc to, co możemy widzieć, to ta nienawiść, która rodzi się z jakiegoś skrzywdzenia bądź zawiedzenia się na kimś, czyli podstawą jest grzech. Drugim rodzajem ludzkiej nienawiści jest ludzka nienawiść, która jest reakcją na Bożą miłość, na Bożą miłość, na Bożą prawdę, na Bożą świętość. I w sumie sam Pan Bóg powiedział też takie słowa, że ludzie względem Niego nienawidzą go bezpodstawnie. Jeżeli ktoś nienawidzi Boga, który przynosi miłość, który przynosi świętość, który przynosi prawdę, i ktoś się z tym nie zgadza, to powstaje nienawiść. Powstaje nienawiść. Mogliśmy widzieć, że w życiu braci Józefa w pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziale, była taka sytuacja, gdzie Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów. Bo urodził mu się w starości i zrobił mu szatę wielobarwną. I gdy jego bracia widzieli, że ojciec kochał go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. Tak? Czyli możemy zobaczyć, że nienawiść niekoniecznie bierze się z jakiegoś grzesznego nastawienia, z jakiegoś grzechu. Tak? Że ktoś zawinił względem nas i powstaje w nas jakieś wzburzenie i nienawidzimy go za to. Tak? Ale możemy widzieć, że miłość, którą ktoś okazuje, można odrzucić i tutaj powstaje nienawiść. Możemy widzieć też w 1 Jana 3 rozdziale jest powiedziane o Kainie, że może przeczytajmy 1 Jana 3 rozdział. Trzeci rozdział, 11, od 11 wiersza. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. Tak? Możemy widzieć, że Abel względem Kaina nic nie zawinił, nic nie zrobił. On uczynił dobrze, dobrze postąpił względem Boga, a jednak zrodziła się nienawiść. Tak? Możemy widzieć, że z miłości do Boga, z oddania Bogu, z tego, że ktoś chciał żyć w prawdzie względem Boga, zrodziła się nienawiść. Więc nie za każdym razem nienawiść się bierze z grzechu, ale z wrogości, widzimy, że z wrogości do prawdy, do świętości, do miłości Bożej. I tego typu grzeszność jest, tego typu ta grzeszna nienawiść jest do leczenia, tak? Jest powodem do tego, żeby zmienić coś w tym u tej osoby, która ma taką nienawiść. Jest Boża nienawiść, która jest wolna od grzechu. Nienawiść, która jest wolna od grzechu. I to, co możemy zobaczyć, to w takim w Łukasza 19 rozdziale, 14 wierszu, Łukasza 19 rozdział, 14 wiersz. To jest fragment pewnej przypowieści, którą powiedział Pan Jezus odnośnie osoby czy kogoś, kto miał objąć królowanie nad królestwem i zostawił sługą pewnego rodzaju miny. I tutaj czytamy w 14 wierszu, lecz jego poddani nienawidzili go, tego, który miał panować i wysłali za nim poselstwo ze słowami, nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. I to, co możemy zobaczyć, to kiedy myślimy o nienawidzeniu, o tym, że ktoś nienawidzi, to możemy rozpatrywać to w sensie braku pewnej dominacji, braku pewnego panowania, czyli nienawidzenie sprawia, że nie chcemy, by ktoś lub coś nad nami panowało, tak? I możemy widzieć, że odrzucamy ten sposób działania. Miłość to jest wtedy, kiedy przychodzimy, kiedy chcemy mieć związek, kiedy chcemy mieć relacje, a nienawiść jest tym, kiedy zrzucamy pewnego rodzaju panowanie. I Boża nienawiść jest do pewnych rzeczy, czyli możemy zobaczyć, że Bóg pewnych rzeczy po prostu nienawidzi. I nie chce, żeby w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego, w życiu Bożego ludu, pewne rzeczy po prostu panowały, tak? Zamiast Boga, to żeby panowały rzeczy, które są, które po prostu niszczą człowieka. I możemy czytać, że w Przypowieściach 8 rozdziale 13, że bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, tak? I jeżeli człowiek nienawidzi prawdziwie zła, to tym pokazuje, że boi się Pana, że chce być Mu uległy, chce, żeby po prostu Bóg panował nad człowiekiem, a nie zło dominowało w jego życiu, czy panowało. W Jana 3 rozdziale, 20 wierszu, czytamy takie słowa: każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie obnażono jego czynów. Czyli też możemy zobaczyć, że ten, kto źle postępuje, tak naprawdę nienawidzi światła, czyli Jezusa Chrystusa, tego, który przynosi prawdę. Ludzie chcą z dala się trzymać od Jezusa. Możemy widzieć w Starym Testamencie rzeczy, które rzeczywiście są wypisane i które, do których Pan Bóg odnosi się, że nienawidzi. I tutaj mówi o tej właśnie, o tych rzeczach w Przypowieści Salomona, 6 rozdziale, od 16 do 19 wiersza. Takie słowa Przypowieści Salomona. Szósty rozdział. I od 16 wiersza: jest 6 rzeczy, których nienawidzi Pan, 7 budzi w nim odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spiesznie biegną do zła. Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi. Więc to, co możemy zobaczyć odnośnie Bożej miłości, to to, że Bóg po prostu nienawidzi pewne rzeczy, które czyni człowiek. W objawieniu Jana Jan powiedział takie słowa, przekazał, zapisał w tym, że do jednego zboru, że cieszy się, że jeden zbór nienawidzi pewnych postępków Nikolaitów, tak? Czyli pewnego zachowania, pewnego działania. W Hebrajczyków 1:9 jest napisane: ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Czyli widzimy to mocne takie nienawiść do pewnych rzeczy, do pewnego działania. I to, co myślę ważne jest, to to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób ta Boża nienawiść ma się wyrażać w życiu człowieka. I tutaj chodzi o to, jak względem siebie mam wyrazić tą nienawiść. czasami możemy być takimi obłudnikami trochę i w swoim życiu tolerować pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne działanie, pewne oddanie się rzeczom tego świata, jakimś celom, ale u innych osób nie tolerujemy tego, tak? I to łatwo jest też w niewłaściwą stronę pójść, dlatego dobrze jest zaczynać od siebie i zobaczyć, jak ja mam względem siebie, jak ja mam siebie po prostu nienawidzić, jak siebie mam znienawidzić. W Jana 12, w Ewangelii Jana 12 rozdziale przeczytam od 24 do 26 wiersza takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia w tym świecie, zachowa je dla życia, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Możemy tutaj czytać, że kto nienawidzi swego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Czyli zaczynamy, musimy się nauczyć siebie nienawidzić, tak? Ale tutaj nie mówi o, jakby bardziej precyzuje, bo mówi o tym, że mam nienawidzić swoje życie w tym świecie, tak? W tym czasie, w tym okresie, w którym po prostu żyję. I teraz tak, w 24 wierszu to, co możemy czytać, to mamy tutaj pewną metaforę, którą Pan Jezus używa i mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje, jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. No właśnie, tak jak to nasienie, które zostaje wrzucone do ziemi, ono zostaje tak naprawdę zgubione, tak? Nie ma. Wrzucamy do ziemi i go nie widać. I tego rodzaju nasze życie powinno wyglądać tutaj na ziemi. Dla ludzi, którzy patrzą się z zewnątrz na nas, to w jaki sposób powinni odbierać to? W jaki sposób powinni odbierać to nasze życie? Że marnujemy je, tak? Dlaczego nie wykorzystujesz swojego potencjału, swojego życia? Jest tyle różnych fajnych rzeczy do zrobienia, że tym mamy się zająć, tak? Zobaczmy, co tutaj, jaka była sytuacja, w której doszło do wypowiedzi Pana Jezusa. W 20 wierszu czytamy, a wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy. Oni też przyszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei i prosili go, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedział Jezusowi. A Jezus im odpowiedział, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. I tutaj daję ten przykład, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje, jeśli jednak obumrze, wyda obfity plon. I zobaczmy tutaj sytuację, przychodzą Grecy do Jerozolimy i mówią, chcemy się spotkać z Jezusem, chcemy widzieć Jezusa. I to, co przekazują tą informację, dochodzi ta informacja do Jezusa, a Pan Jezus mówi do uczniów te słowa o tym ziarnie, tak? Tym samym mówiąc, że zobaczcie, tak powinniście wyglądać dla tych, którzy normalnie nie żyją z Bogiem, tak? To była mowa o tym, że do uczniów, żeby przed Grekami w ten sposób byli widoczni. To nie była mowa o tym, że tak mają wyglądać przed Żydami, tak? Kiedy widzimy to życie Żydów, mimo że żyli tam w odstępstwie, ale jednak ich życie w jakiś sposób było skupione, tak? Na, może nie na Bogu, ale na tej religijności, tak? I tutaj mówi o tym, że względem ludzi tego świata, Greków, tak, którzy upatrują wszelkie, no, w mądrości tego świata, w nauce, tak, w tym wszystkim, że to jest coś naprawdę wybitnego, to jest coś najlepszego, co człowiek może posiąść tutaj na ziemi. I on mówi, tak macie wyglądać przed tymi ludźmi, tak? Jakby was nie było. Jakbyście po prostu życie swoje zmarnowali. To wasze życie ma być wrzucone w ziemię. I tak nasionko musi stracić swoje życie, aby osiągnąć swój ostateczny cel, czyli wydać plon. No i w taki sposób mamy zatracić się w życiu z Bogiem, w życiu wokół Ewangelii. I w Marka, 8 rozdziale, 35 wierszu, Marka, 8 rozdział, 35 i 36 wiersz, czytamy takie słowa. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je zachowa. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Jeszcze raz ten 35 wiersz. Kto straci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten je zachowa. I to, co możemy czytać w tym miejscu, że mamy po prostu, nasze życie ma być skupione wokół Ewangelii i wokół Pana Jezusa. Dla ludzi tego świata w mądrości powiedzą, marnujesz się. Tyle mógłbyś działać. Jezus jednak wzywa do czegoś innego. Do tego, żeby zatracić się. Nie zawsze będzie to oznaczało taką fizyczną śmierć czy jakieś męczeństwo, ale częściej będzie oznaczało to, że w jakiś sposób jesteśmy gotowi i poświęcamy się, tak, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, mamy też pewną metaforę z takim ziarnem, o którym mówił Pan Jezus. I od 36 wiersza 15 rozdziału czytamy takie słowa. Głupcze, to co siejesz nie ożyje, jeśli nie obumrze. I to co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z ziaren właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ryb, a inne ptaków. Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszone w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszone w chwale. Sieje się w słabości, a jest wskrzeszone w mocy. Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. To, co od 50 wiersza, to co zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani też to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na ostatnią trąbę, zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. I tutaj mamy tą metaforę tego ziarna, tak? Gdzie jest napisane, że jesteśmy tym ziarnem, które musi po prostu obumrzeć, które jest zniszczalne, to ciało cielesne, ale przyjdzie czas, gdzie będzie po prostu wielki rozkwit, tak? I kiedy staniemy przed Panem, okaże się, ile tak naprawdę zdziałaliśmy, tak? Będzie wielki, będzie widoczny wielki plon. Czy 30-krotny, tak? Czy tam 100-krotny. A dzisiaj jesteśmy tym ziarnem. Pan Jezus mówi o tym, żeby wybierać pomiędzy światem a Bogiem. Człowiek nie może trzymać się spraw tego świata. Raczej wokół, powinien być wokół skupiony, wokół Ewangelii. I to, co jest ważne, to, że dla świata, czy tak jak dla tych Greków, będziemy wyglądali jak ci, którzy są umarli. Ale później się okaże, że ożyjemy. I to jest nienawidzieć swojego życia. Kiedy pozbawiasz się własnych celów na korzyść tego, jak zwiastować Ewangelię, jak głosić, jak ją rozpowszechniać. To są pewnego rodzaju cele takie zewnętrzne. Jeszcze ważne jest to, co jest odnośnie wnętrza, tak? Bo człowiek wierzący wiele czasu pracuje nad tym, żeby coś zrobić ze swoim środkiem, ze swoją duszą, tak? Żeby w jakiś sposób było to odnowione, tak? Nasz umysł, nasze serce, nasze działanie, nasze wnętrze. I w Tytusa, trzecim rozdziale, trzecim wierszu, czytamy takie słowa. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, zniewoleni przez żądzę i różnorodne rozkosze, pędzący życie w złości i w zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I to mówi właśnie o tym wnętrzu, że człowiek wierzący, który ma siebie nienawidzić, to on ma się poświęcać właśnie tym rzeczom, żeby coś zrobić z tym. Nie będzie się zajmował uzdrawianiem, jakby poświęcał swojego życia, tak, i zastanawiał się, jak, nie wiem, ekologicznie tutaj rozwiążemy problem całego świata i uzdrowimy ten świat, żeby on był lepszy, tak? No bo wiemy, że fajnie jest żyć, kiedy żyjemy tak porządnie, tak? Nie żyjemy w bałaganie, nie żyjemy tak, że sami niszczymy tą ziemię, ale nie uzdrowimy tej ziemi, tych ludzi, którzy postępują źle tego rodzaju inicjatywami, tak? Każdy potrzebuje Jezusa. I to, co przynosi prawdziwe uzdrowienie, to Jezus Chrystus. Więc tracimy czas dla ludzi, dla świata. Jest to stracenie czasu, bo tak mamy wyglądać przed światem, że to tracimy czas. Na własnym wnętrzu, sercu, umyśle i właśnie na tych celach, tak, które dla świata są głupstwem. Ciekawe są słowa w Kaznodziei Salomona. Może otwórzmy drugi rozdział. Księga Kaznodziei Salomona. Drugi rozdział, 17 wiersz. Dlatego obrzydło mi życie, gdyż przykre mi są wszystkie sprawy dokonane pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i utrapieniem ducha. Tutaj mówi Salomon, dlatego obrzydło mi życie, czyli znienawidziłem to życie. Salomon znienawidził w pewnym momencie życie. Powiedział, że przykre są wszystkie sprawy, które dokonał pod słońcem. Tak? Czyli zobaczył wielką marność tego swojego życia, tego działania, tych, a przecież piękne rzeczy robił, tak? Moglibyśmy powiedzieć z perspektywy tego, jak to wyglądało. Zakładał piękne ogrody, budował domy, tak? To wszystko miał wspaniałą służbę. To wchodziło jak w najlepszym zegarku, tak? Inne narody były pod wpływem podziwu, tak? Tego, co tam się u niego działo. A jednak on mówi, te rzeczy, które czyniłem, obrzydły mi, ja je znienawidziłem. I w 18 wierszu mówi tak, zbrzydł mi nawet cały mój trud, który podejmowałem pod słońcem, gdyż muszę go zostawić człowiekowi, który przyjdzie po mnie. Tak? Czyli zobaczył krótkotrwałość tego życia, tak? Że to po prostu jest tak szybko i mówi, ja się napracuję, nacharuję, poświęcę czas, a później ktoś zabierze to, weźmie, tak? W jakieś ręce wpadnie. Więc Salomon zobaczył coś takiego, ten bezsens, tą krótkotrwałość życia i mówił, to nie, mi to zbrzydło, ja to znienawidziłem. Tak. I właśnie w podobny sposób my, jako chrześcijanie, powinniśmy podchodzić do tego, tak? Że jednak za każdym razem, kiedy zaczynamy myśleć o tym, czym mam się zająć, to czy to mi jest rzeczywiście niezbędne, potrzebne, tak? Bo no, czynimy, pracujemy, zarabiamy na chleb, chcemy, żeby ta praca była jak najlepsza i przykładamy się do tego i to dobrze, że się przykładamy, że nie jesteśmy niechlujni w tym. Ale jednak, kiedy angażujemy się w jakieś rzeczy, to się zastanawiamy, tak? Czy to rzeczywiście jest nam potrzebne, czy to jest ta wartość, w którą mamy się zaangażować. Czy po prostu mamy takie wizje być kimś w świecie, tak? Jakieś osiągnięcia, zostanę, może pomnik postawią, czy coś innego. Więc tego rodzaju działania względem siebie, nienawidzieć siebie, no, nie tyle zachęca nas Słowo Boże, co mówi nam, żebyśmy po prostu szli w tym kierunku. I mamy być, nienawidzieć, mamy mieć nienawiść względem bliskich, tak? Czyli też, kiedy nawet bliska osoba zaczyna nam coś mówić, narzucać, tak? No to też rozważamy to. To nie jest tak, że wszystkie sprawy, o które ludzie proszą, my będziemy spełniać, tak? Możemy po prostu zastanowić się, słuchaj, no powtarza się ta sprawa u ciebie, czy coś z tym zrobiłeś, tak? Czy po prostu chcesz, żeby tylko to czynić. Zawsze możemy dać jakieś rozwiązanie. Więc no, nienawidzieć siebie, myślę, jest podstawą do tego, jak odnosić się po prostu do innych. No i jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed splotem nienawiści ludzkiej i nienawiści Bożej. Rozmawialiśmy o tym, że jest ludzka nienawiść, która wynika z jakiegoś grzechu albo skrzywdzenia, tak, albo jakiegoś typu takiego działania. I tego rodzaju nienawiść może się spleść razem w jednym zdarzeniu z Bożą nienawiścią, czyli z czymś, czego Bóg nie chce, żeby człowiek czynił. I w trzeciej Mojżeszowej, 19 rozdziale, 17 wierszu, może przeczytam. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swojego brata, będziesz upominał bliźniego swego i nie zniesiesz u niego grzechu. Czyli czasami może się zdarzyć tak, może tak, przez Boga jesteśmy zobligowani do tego, żeby nienawidzić tego, co jest złe. I ktoś może zrobić coś, co wymaga napomnienia. Ktoś może zrobić coś, co wymaga pewnej korekty, pewnej ingerencji. Ale może przy tym powstać też moja nienawiść, której Bóg nie chce, żeby była w moim życiu. Bo ktoś zrobił coś złego w moją stronę. I ja widzę, że mam podstawę prawną, Bożą, żeby zareagować w jego życiu, ale kieruje mną nienawiść względem tej osoby. I to jest splot nienawiści ludzkiej i Bożej. To, co powinniśmy czynić, to oddzielić jedno od drugiego. I zbadać nasze serce, czy rzeczywiście działamy z podstawą tylko Bożego Słowa, czy kieruje nami ta ludzka nienawiść. Więc podsumowując i nie będę dzisiaj więcej mówił na temat nienawiści, to jest to, żeby badać, patrzeć na siebie, i sprawdzać, czy rzeczywiście nienawidzę swojego życia, ale w standardach Bożych. I sprawdzać to, czy nie splatają się różnego rodzaju nienawiście w moim życiu. W 1 Jana, 4 rozdziale, 20 wierszu jest napisane, jeśli ktoś powiada, kocham Boga, a nienawidziłby swojego brata, jest kłamcą, gdyż kto nie kocha swojego brata, którego widzi, jak jest w stanie kochać Boga, którego nie widział. I to jest ciekawe, że nawet brat, który zgrzeszy, jest bratem. I nie może być nienawiści, której podłożem jest grzech. Więc niech Pan Bóg doda nam mądrości, doda nam rozeznania w naszym życiu, żebyśmy badali nasze serca. Czy prawdziwie nienawidzimy, czy kryje się tam coś, taka nienawiść, której Bóg nie chce, żeby była w naszym życiu. Amen.